Kolacjuwa.
Ale ziomb. Co nie Kuba?
To prawda, nadal nas herbatą nie wpuszczają.
Potwory. Aj, Kuba, może nasz epicki program nas rozgrzeje. Powiedz, co tam dzisiaj?
Dzisiaj... Kleks?
No zaraz będzie, jak nie podgrzeją tego studia.
Tak, dobra, wezmę kocyk, żeby już mówić normalnie. Dobra, od razu lepiej. W każdym razie, na początku będzie Kleks, a raczej Akademia Pana Kleksa w nowym wydaniu, o którym będziemy sobie chwilkę rozmawiać. Dalej będzie, uwaga, trudne słowo, ubezpieczę wszystkich, konsjerżka Pokemonów. Tak, kolejny serial. Następnie, jeszcze trochę o już poruszanym przez nas w audycji temacie, czyli Percym Jacksonie, ale tutaj nie będę spoilerować za bardzo. Dalej będzie, bardziej idziemy w stronę orientalną, bo zrywa się wiatr, a na końcu trochę o grach, standardowo z naszym Dawidem i o naszych oczekiwaniach growych na rok 2024.
To jak już o oczekiwaniach mowa, chcesz się podzielić kocykiem?
Dobra, masz.
No i zarąbiście. Lecimy!
Siedziałem za drzewem nieraz, tych gwiazd spadających, pijanych gwiazd na stos, nocą, gdy będę umierał. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam, że ja się tego wyrzekam, wyrzekam, bo wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty.
Za
most, zanim dzień stąd odleci na chmurze. Zanim gruszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam, że ja się tego wyrzekam, wyrzekam, bo wyrzekam.
Zadajmy sobie zatem trapiące nas wszystkich pytanie, czyli jak poszło z Kleksem?
Poszło śmierdząco, opornie, po prostu zasyfiająco wszystko, co się dało.
Dość niepochlebna opinia, muszę przyznać.
Bo ten film był niepochlebny dla moich zmysłów, niestety.
Co się tam wydarzyło?
Wydarzyło się wiele, a miałem wrażenie, jakby nie działo się nic, bo był to film straszliwie nudny, straszliwie czuć było sztuczny, źle napisany i można w skrócie powiedzieć, że po prostu bolesny.
Bolesny dla zmysłów, odczuć czy dla twojego zmysłu artystycznego?
Wszystkich powyżej wymienionych. Zacznijmy od tego, że sam w sobie scenariusz nie zawierał żadnej ciekawej historii, a jedynie zlepek jakichś tam scen, które miały, no nie wiem, doprowadzić do końca, jakoś tak ślamazarnie. Montaż był strasznie po prostu dziwny i niekonsekwentny i jakiś taki amatorski, jakby to, nie wiem, sztuczna inteligencja montowała wręcz. Było pełno wygaszeń, które nie miały najmniejszego sensu i po prostu nie wyglądało to ładnie. Jakby tego brakowało, no, gra aktorska, mimo że było wielu wybitnych aktorów, takich jak Piotr Frączewski, Tomasz Kot czy Danuta Stenka, po prostu była strasznie słaba. Jeśli chodzi o główną bohaterkę Adenię Zgudkę, którą grała Antonina Litwiniak. No, ona jest dość młodą aktorką, ale w jej wypadku jej gra aktorska była po prostu no nie na najwyższym poziomie. Mogę powiedzieć, nie na najwyższym poziomie. Wszystko, co mówiła, miałem wrażenie, było jakby, no jakby dosłownie czytała scenariusz, czytała wszystko to, co tam wymyślili ci scenarzyści, którzy swoją drogą też się zbytnio nie postarali. Gdzie no, głównym założeniem filmu była ta cała wyobraźnia, kreatywność, dziecięca radość, to wszystko. Nie było czuć ani krzty tego w tym filmie, ani w scenariuszu, ani nigdzie. Nawet w efektach specjalne nie pokazały jakiejś swojej wybitnej strony. Więc no, to był po prostu wielki zawód pod tym względem. Czuć było po prostu tu korporacyjny smród, przenikający każdy pojedynczy element tego filmu. Bardzo oklepane teksty, które pojawiały się praktycznie w każdym filmie, jaki ktokolwiek widział. No, było to po prostu dzieło smutne. Strasznie smutne, strasznie sztuczne, napompowane, z bardzo chamskimi product placementami. No, po prostu się zawiodłem jako wielki fan Kleksa.
A sam przekaz, może on jakoś ratuje sytuację?
Nie ratuje jej. Jest to przekaz właśnie dotyczący tego, by mieć w sobie wyobraźnię, mieć w sobie tą dziecięcą radość, tą fantazję, gdzie sami twórcy filmu jej chyba nie mieli, bo wszystko, co jest w filmie pokazane, jest po prostu no, mało wybitne, mało kreatywne. No, każdemu bym polecił obejrzeć oryginalną trylogię pana Kleksa, nieważne w jakim jest wieku, niż ten film. No bo po prostu tu się nie dzieje nic specjalnego, a wszystkie postacie sprawiają wrażenie, jakby to było niesamowite i magiczne, że człowiek lata. No nie, to wcale nie tak, że od po prostu 20 lat mamy w filmach ludzi, którzy praktycznie sami latają i to już nie jest dla współczesnych dzieci jakieś wielkie dziwo i no po prostu nie włożono w to żadnego wysiłku, mam takie wrażenie, w ten film. Nie postarano się, nie wymyślono niczego, co byłoby oryginalne, co dawałoby temu filmowi duszę własną, tożsamość i no cokolwiek po prostu wartego zapamiętania.
Niewątpliwie duże utracone nadzieje przez wszystkich fanów Akademii pana Kleksa.
No dla mnie na pewno, bo byłem strasznie podjarany konceptem Akademii w tych czasach i w ogóle tego, co można wymyślić, wszystkich konceptów, a okazało się, że no niestety nałożono no najmniejszy, poszli po najmniejszej linii oporu i po prostu odhaczyli wszystkie okienka i puścili to jako film. Smutek, zgryzota, smród i brud, malaria, zawód, śmierć i zgryzota.
Płacz i zgrzytanie zębów. Co tu dużo zrobić? Niestety zaczynamy tak smutno, ale polecam zostać dalej. Na pewno jeszcze chwilę, na chwilę albo nawet na dwie rozchmurzymy ten posępny charakter.
Miejmy nadzieję. More than you seem, anything I want in a life. Do you understand what I mean? I can see that this could be fate. I can love you more than they hate. Doesn't matter who they will blame. We can beat them at their own game. I can see it in your eyes. It doesn't come as a surprise. I see you dancing like a star. A stage. I don't think the drama will stop. I don't think they'll give up the rage. But I know the world could be great. I can love you more than they hate. Doesn't matter who they will blame. We can beat them at their own game. I can see it in your eyes. It doesn't come as a surprise. I see you dancing like a star. No matter how different we are. W tym jakże smutnym wydarzeniu przejdźmy może do czegoś, co nieco bardziej przyniesie nam uśmiechy na naszych pięknych buźkach, a o tym dziwnym słowie Pokemonów opowie nam Gosia Moraczewska.
Cześć, to słowo, o którym mówisz, to jest konsjerżka, po angielsku concierge. Oczywiście słowo nie pochodzi z języka angielskiego, tylko raczej z francuskiego.
Concierge.
Tak. No i oznacza opiekuna, zarządcę.
Pana.
Nie do końca. Serial, o którym mówię, jest przeuroczy. Ma tylko 4 odcinki, co mnie bardzo zdziwiło, bo ja bym chciała więcej. Każdy z nich trwa po około 15-20 minut. Jest Po pierwsze, bardzo, bardzo urocze, co mnie jako fana Pokemonów wprowadziło w taki stan, po pierwsze, bardzo wesoły, dlatego mam nadzieję, że was troszeczkę wyrwę z tego letargu związanego z nieudaną adaptacją pana Kleksa. Ja po prostu, jako dorosły fan Pokemonów, poczułam się zaproszona do świata, który nie jest zrobiony dla dzieci, ani nie jest zrobiony do końca dla dorosłych. Cały serial jest zrobiony w takiej bardzo ładnej technice poklatkowej. Pokemony są robione z włóczki, z filcu, lepione z plasteliny, a postaci są troszeczkę pomiędzy tymi znanymi z filmów Tima Burtona takimi plastelinowymi postaciami, a lalkami gumowymi. I są ślicznie zaprojektowane scenerie z wodą, która się porusza co klateczkę i widać, że to jest jakaś taka, jakiś taki płyn zrobiony właśnie na żywo, że to jest prawdziwa woda, która po prostu co klatkę jest ruszana. No i serial opowiada o Haru, która jest pracownicą biurową, która postanawia zmienić pracę. Nic jej w życiu nie wychodzi, wszystko jest pechowe, więc ona udaje się do resortu dla Pokemonów, gdzie będzie konsjerżką. I ona ma takie nastawienie, muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby być jak najlepsza w tej pracy. Będę robić jakieś wykresy, będę robić prezentacje, żeby jak najlepiej być konsjerżką. Ale spotykają pani Watanabe, która jest właścicielką resortu i mówi, ale nie o to chodzi w tej pracy. W tej pracy chodzi o to, żeby naszym gościom i Pokemonom dać szczęście, żeby bawić się z nimi i żeby pobyt w tym resorcie był dla nich szczęśliwy. I Haru przez te 4 odcinki odkrywa, jak zdobyć swoje szczęście, jak przestać się życiem stresować. I dlatego myślę, że to jest taki serial idealny na taką pogodę, jaką mamy teraz. I idealny na takie zabiegane życie, które nam teraz troszeczkę dokucza. Zaniemówiliście trochę.
Trochę zaniemówiłem, tak mnie ten przekaz uderzył.
Zaskoczyło mnie to, jak wykonany jest ten serial, że to faktycznie...
Mnie też.
Chociaż to, jak krótki jest, ma wtedy więcej sensu, bo tak. To jednak ciężka animacja poklatkowa.
Ja mam nadzieję, że będzie więcej odcinków, bo jednak fani Pokemonów odbierają ten serial całkiem pozytywnie. Jednak te opinie, z którymi się spotkałam, pokrywają się z tą moją, że jest uroczy, jest taki leciutki do obejrzenia i że jak będzie go więcej, to chętnie go obejrzymy znowu kolejne odcinki, więc mam nadzieję, że będzie kolejny sezon albo jakieś kolejne przygody, bo te przygody w te 15-20 minut, one właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, one nie są skierowane ani do dzieci, ani dorosłych. To są takie rzeczy, że dzieci mogą się fajnie rozerwać przy tym, że oglądają, jak Pokemony się tam gonią, albo jak Haru ma jakieś niepowodzenia, które rozwiązuje, a dorośli mogą po prostu usiąść i sobie pomyśleć, no tak, nie muszę się stresować tym, że mam coś do zrobienia, nie wiem, mam stertę naczyń do umycia. Mogę po prostu to jakby się z tym pogodzić, to zrobić na swoich własnych zasadach, na swoich własnych warunkach, w taki sposób, żeby mi było przyjemnie w życiu. No i to jest odświeżające, szczególnie dla mnie, wiecie, sesja nadchodzi, więc trzeba się troszeczkę pogodzić z tym, że każdy ma inny sposób uczenia się, przygotowywania do tej sesji i to też jest okej. I o tym też jest ten serial.
Serial iście studencki. Nie wiadomo, czy dla dzieci, czy dla dorosłych. Tutaj, żeby sobie radzić ze stresem, problemami.
I wykorzystywać swoje talenty, bo tak jak Pokemony są różne, tak i ludzie są różni. Są Pokemony liściaste, są ludzie, którzy wolą przebywać na świeżym powietrzu, a są tacy, którzy wolą przespać cały dzień i pracować w nocy, tak jak na przykład Noctowle albo Hoothooty.
To są bardzo śmieszne nazwy, które właśnie podałaś.
To są Pokemony sowy.
Oczami wyobraźni je już widzę bardzo dokładnie przed sobą. Dziękuję za przedstawienie nam. Uwaga, teraz wymówię je dobrze. Dobrze. Konsjerżka Pokemonów.
Tak.
Concierge.
Albo francuska nazwa, jak kto woli, można stosować obie zamiennie. A teraz, z tego co mi się wydaje, będzie aż piosenka jeszcze z tego, prawda?
Tak, piosenka występuje podczas napisów końcowych. Welcome to the place.
I tutaj właśnie nie chciałem spoilerować, bo tutaj będzie większa dysputa. W lewym narożniku znajduje się mówiąca przed chwilą o Pokemonach Gosia Moraczewska.
Bu.
W prawym narożniku znajduje się Nordin Sekar, znany jako prowadzący kolacjowy. I będzie rozmowa o Percy Jacksonie, konkretnie o filmach. Ja teraz znikam z ringu i zostawiam rozmówców w samym sobie. Będę interweniował tylko w wypadku jakichś większych szkód na twarzach, słowach, uczuciach.
Ale Kuba, nie wszedłeś z takim, wiesz, transparentem, jak takie ring girls i tak dalej.
Wszedłem, po prostu tego nie widać.
No dobra. Co tam, Nordin?
Ja lubię te filmy.
O nie.
To... Bardzo mi się podobało to, jak jakby czuć było przygodę. Okay. Bo ja nigdy nie czytałem tych książek i mimo to te filmy wydawały mi się takim no, ciekawym faktycznie zastosowaniem tej mitologii greckiej, połączeniem jej właśnie z takim typowym jak adult. I mi się po prostu podobało to, jak sama historia, może postacie jakoś nieszczególnie, ale bardzo mi się podobało to, jak przynajmniej w pierwszej części, w drugiej pomysły były różne wykorzystywane. Na przykład to, że tam była ta taksówka z tymi, nie pamiętam jak się nazywały dokładnie, te baby bez oczu, co mają to jedno oko tam.
To one się nazywają Moiry? Faty albo Moiry.
Coś
tak.
Takiego, Faty tak, to mi się bardzo podobało. Podobało mi się to, że tam przejście do Hadesu było w znaku tam Hollywood, ale najbardziej podobało mi się chyba to w Las Vegas, znaczy ten klub, w którym te takie kwiaty sprawiały, że klub się zapomina, lotos. Jak długo się, tak, te lotosy.
Tak. No... Jako osoba, która najpierw obejrzałam film, także bardzo mi się spodobał, aczkolwiek kiedy zagłębiłam się w książki, miałam około 12-13 lat, to zrozumiałam, że książki są o tyle bardziej bogate i film nie był w stanie wystarczająco dobrze przekazać tych wątków, które były bardzo rozbudowane i były dużo ciekawiej poprowadzone właśnie w książkach. To znaczy w książkach dużo lepiej jest wyjaśnione to przenoszenie się Olimpu i przenoszenie się tego świata mitologicznego do Stanów Zjednoczonych, bo to zostało wyjaśnione tak, że tam, gdzie jest stolica zachodniego świata, tam, w sensie kultury zachodniej, tam pojawiają się te wszystkie mitologiczne rzeczy i one się jakby tłumaczą na kulturę zachodnią, teraźniejszą. I no akurat przejście do Hadesu nie było w znaku Hollywood w książkach, tylko w takim studio nagraniowym, które się nazywa Requiem Records. I tam po prostu, no, Requiem, Hades i tak dalej. Jakby zastanawiam się, czy moje spojrzenie na ten film po prostu się nie popsuło, kiedy przeczytałam książki, bo zrozumiałam, że jest to troszeczkę lepiej poprowadzone. Nie twierdzę, że ten film jest super zły. Aczkolwiek niektóre rzeczy trochę nie mają sensu, w sensie przez podwyższenie wieku postaci, bo one w książkach mają po 12
no właśnie
lat.
To jest coś, co mi się też podobało, że one są takie starsze, a nie na przykład jak w Harrym Potterze, bo tego zawsze nie... Ja wolałem na przykład zawsze oglądać faktycznie filmy, gdzie to są nastolatki, bo bardziej mi się to kojarzyło z jakimiś tam sitcomami, czymś takim, ale tu faktycznie w takim poważniejszym trochę klimacie. I to mi się podobało właśnie, że są starsi, bo wtedy mogłem poczuć, że to wszystko jest, co ich otacza, jest takie poważniejsze, takie bardziej cool, takie bardziej fajne.
No właśnie dla mnie to, że ich podwyższyli im wiek, sprawiło, że od razu pojawił się dużo bardziej ten wątek miłosny i on został szybciej wprowadzony niż w książkach i niż w teraźniejszej adaptacji, czyli w serialu, bo oni nie mają po 12 lat, więc oczywiście muszą się w sobie zakochać i oczywiście muszą się kłócić tak jak 16-latkowie w tym filmie i jakoś mi to tak... No nie leżało mi, bo to za wcześnie, za szybko, za mało spędzili ze sobą czasu, żeby nagle się w sobie zakochiwać. I to mi tam jakoś bardzo zaczęło przeszkadzać, kiedy przeczytałam książki.
Mi z kolei to właśnie pasowało, no bo jednak spójrz na wiek, hormony buzują, prawda? No tak. Dodatkowo zobacz, że raz za razem coś próbuje ich zabić, no to kurde, muszą korzystać z każdej chwili, która im w życiu pozostała. Nie wiadomo, jak krótkie będzie. Poza tym spójrz, no jednak to jest jednak klimat grecki, tak? Nie obejrzysz się, a jakaś wieczna tragedia zaraz na ciebie spadnie i będzie po miłości.
No, to jest ten taki wątek, który ze względu na to, jak dużo oni ze sobą przeżyli, jak bardzo się nie lubili na samym początku, uważam, że jednak można było z nim poczekać i właśnie postawić na więcej przygód. Tutaj też zostało troszeczkę przełożone szukanie pereł, które miały za zadanie wydobyć ich z Hadesu, z podziemi. Zostało przedstawione jako jedno z najważniejszych tutaj, jeden z najważniejszych wątków w filmie, gdzie w książce te perły pojawiły się jako taki wątek właściwie mało znaczący. Potem się okazało, że no coś tam pomogły, ale nie w samym Hadesie. I w sumie najważniejsze było to, żeby dotrzeć do podziemia i udowodnić, że Percy nie ukradł pioruna, że najprawdopodobniej ukradł go Hades. No ale... Wszyscy wiemy, że Hades nie zawsze jest tym złym i myślę, że to sprawiło, że ja nie czułam w filmie tego, żeby to był taki tak ważny wątek, właśnie dlatego, że w książce to było takie króciutkie.
Prawdę mówiąc, mi to właśnie nie przeszkadzało, bo fajne było to, że bardziej zależało mu faktycznie na swojej matce, Persiemu, aniżeli na jakichś tam sprawach bogów, co to tam jakby... niby coś tam jest.
Nie? A to akurat w książce też się bardzo pojawia. To jest bardzo ważny wątek i myślę, że tak długo jak w filmie to było przekazane i to zrozumiałeś, no to mogę się zgodzić, że adaptacja nierówna i przygoda przygodzie nierówna, ale ten wątek jest najważniejszy w tej książce.
No i dobrze.
Dogadaliśmy się.
Powiedzmy.
You know the only gift my mom ever gave me? A hat that makes you invisible. You put it on and no one can see you. Seemed appropriate. I've always been a smart girl. Always made the grade, always got the gold star. I've always been a smart girl. A smart girl only gets a girl so far. You win at every single game. You want a quest, they tell you tough. If you don't go, you'll never know if you'll ever be good enough.
Polecajki.
O nie! Mój kocyk spadł, chyba zrywa się na wiatr. Zrywa się wiatr.
Tak, tak brzmi właśnie tytuł filmu.
A opowie nam o nim Aleksandra Kaczmarek, bo to ty jesteś Aleksandra Kaczmarek, prawda?
Tak. W reżyserii Hayano Miyazakiego. Jest to film z 2013 roku. Taki klasyk studia Ghibli, chociaż wydaje mi się, że w Polsce jest to jednak jeden z mniej znanych klasyków. Mimo tego, że jest popularny, to nie widziałam, żeby się jakoś specjalnie pojawiał w mediach, szczególnie w mediach społecznościowych, z którymi mam jednak największą styczność.
I ten film, mówisz o studiu Ghibli i mówisz już dużo, czyli jak rozumiem, animację można się spodziewać na najwyższym poziomie.
Tak, animacja zdecydowanie jest na najwyższym poziomie i choć moim zdaniem nie zawsze studio Ghibli robi tak dobre filmy, jakie opinie one mają.
Nie zawsze deliveruje, tak zwane.
Tak. Tak, akurat Zrywa się wiatr jest moim ulubionym filmem studia Ghibli. W oryginale tytuł brzmi Kaze Techine. I tak, jest to film opowiadający historię Jiro Horikoshiego, czyli japońskiego projektanta samolotów w czasie II wojny światowej. I to on właśnie stoi za projektem Mitsubishi A5M.
Brzmi poważnie.
Tak, brzmi poważnie,
Czy jest to film wojenny, coś w tym rodzaju? Czy przynajmniej dzieje się w czasach wojny?
Tak, dzieje się cały czas w czasach wojny, chociaż tej wojny za bardzo nie doświadczamy, bo doświadczamy ją tylko i wyłącznie z perspektywy bohaterów, którzy jednak mają z nią stosunkowo znikomą styczność, bo jednak Jiro siedzi w biurze projektowym, a nie na polu bitwy. Choć jest parę scen, które są, powiedzmy, mroczne, okropne, takie bardziej wojenne. Chociaż porównując to do innego filmu, który też zawiera takie sceny, Howl's Moving Castle, tak, tam tych scen jest w ogóle więcej. Także jak na film wojenny, jest tu bardzo mało wojny. No i właśnie opowiada on historię tego inżyniera. Zaczyna się od jego dzieciństwa, jak jest w szkole i interesuje się tymi samolotami. On pragnie tworzyć samoloty nie dlatego, żeby były narzędziem do walki, tylko po to, żeby tworzyć piękne samoloty. Też w prawdziwym Ghibli klimacie pojawiają się w tym filmie takie sceny snu Jiro, gdzie faktycznie zdaje się to być prawdziwym światem, ale jednak nie jest. Spotyka on tam swojego idola, który w angielskiej wersji, tak jak ja to oglądałam, jest nazywany Count Caproni, bo jest to jakiś baron chyba? Właśnie z
tym
Włoch.
Count, czyli hrabia.
A, dobrze. Hrabia z Włoch, który też jest projektantem samolotów i właśnie jest wielką inspiracją dla Jiro.
Czyli sam film skupia się bardziej na tym samorozwoju bohatera i na tej jego wędrówce po samym sobie, bym powiedział?
Wędrówce częściowo po samym sobie, ale też właśnie w poszukiwaniu tego marzenia. On cały czas goni za tym marzeniem, za stworzeniem pięknego samolotu, który będzie latał w ogóle, bo mają duży problem ze stworzeniem samolotu, który się uniesie i nie spadnie. Gdzie jest parę takich scen, gdzie te samoloty faktycznie spadają i się rozbijają. I Jiro właśnie pragnie stworzyć piękny samolot. To jest jego cel i właśnie za tym goni przez cały film. Oczywiście jest też wątek miłosny i potem niejako goni też troszeczkę za tą kobietą, w której jest zakochany. Choć ona niestety
nie
kończy niedobrze.
A, chyba, że tak.
Nie. Nie. Biorą ślub, ale ona umiera z powodu ciężkiej choroby.
O,
oj, oj, oj.
Powinien być przed tym taki bardzo duży czerwony napis pod tytułem Spoiler Alert, ale no cóż.
Właśnie, to jak już jesteśmy w tematach zgrozy i śmierci i smutku, czy w takim klasycznym stylu Ghibli ten film również nie ma jakiegoś takiego określonego antagonisty, czy jednak tutaj jest to film pełen szarości, czy jednak właśnie są strony zła, są strony dobra, coś takiego?
Tu w ogóle nie ma antagonisty. To jest fabularyzowany film niejako biograficzny. Więc no tak jak w życiu raczej nie masz swojego osobistego antagonisty, tak Jiro też nie ma osobistego antagonisty. Choć pojawiają się postacie, które nie do końca wiadomo, czy pojawiają się, żeby Jiro skłonić do złego, czy nie.
Więc jest w stylu Ghibli wędrówka po samym sobie, po gonieniu za marzeniem właśnie o tym, żeby unieść się trochę jak ten piękny samolot, o którym ciągle myśli.
I nie ma też tego złego zła.
Może uczepiłeś się złego zła? Ja nie wiem, coś ci zrobiło to złe zło kiedyś.
A czy nie zrobiło każdemu z nas?
Zagłębiamy się już w mroczne klimaty świadomości. W każdym razie dziękujemy jeszcze raz za powiedzenie nam trochę o filmie pod tytułem Zrywa się wiatr, a my lecimy do ostatniego segmentu z niezastąpionym Dawidem i o naszych zapowiedziach growych.
Granie.
Już jakiś czas temu zaczął się nowy rok, każdy na pewno porobił sobie jakieś postanowienia z tego roku i pewnie już się wyposażyliśmy na jakieś nadzieje na ten rok. Mamy również nasze nadzieje growe na rok 2024, o których opowie nam Dawid Butkiewicz.
Cześć wszystkim.
No, to w takim razie od czego by wypadało zacząć? Od czego byśmy tu mogli spikselozować na początku?
Przygotowałem kilka tytułów i może od razu już zacznę od pierwszego, którym jest Suicide Squad, Kill the Justice League.
Uwielbiam DC, kocham DC, opowiedz mi więcej.
Może się trochę rozczarować.
O.
Ja jestem trochę rozczarowany, jak widzę tę grę.
O.
Jest to gra studia Rocksteady, które wypuściło Batmany z serii Arkham, ale teraz robią koopa dla czterech graczy i reklamują to też jako grę usługę. I myślę, znaczy jak widzę gameplaye i co jest pokazane z tej gry, to uważam, że ona, ta gra jest taka stworzona jakby na siłę, że wydawca wymusił na studiu Rocksteady, aby zrobić grę usługę, bo wszyscy tak robią i wszyscy teraz tworzą gry koopowe, które będą rozwijać latami.
Faktycznie, troszeczkę mnie zasmuciłeś.
W klimatach gameplayowych to jest bardziej w stylu Left 4 Dead, czy jak? Bo tak mi się kojarzy czteroosobowy koop z tego typu.
To jest gameplay Batmanowy, ale jednak z Left 4 Deadem. Jest na pewno o wiele, nie jest aż tak mroczny jak seria Batman. Jest o wiele więcej wybuchów, radości, strzelania. Właśnie będziemy mogli
jest
strzelać.
Jest człowiek rekin.
Tak, jest King Shark, jest Deadshot, jest Harley Quinn
i też Kapitan Boomerang.
Będzie dużo strzelania.
Pewnie jako klasy postaci będą się jakoś zaliczać, bo raczej być w tym typie. Brzmi ciekawie, nie ukrywam.
Ale jednak mam nadzieję, że będzie tam dużo postawione na historię i fabułę. I na fan z grania.
Zwłaszcza, że ma być zła Liga Sprawiedliwych. Do zabicia.
Tak. Mam nadzieję, że... Znaczy, ciekawe, czy zabijemy kogoś na serio. Jestem bardzo ciekawy.
Już się boję.
I dalej mamy Final Fantasy VII Rebirth.
Kolejna część.
Tak, druga z trzech remake'u Final Fantasy VII, który właśnie został podzielony na trzy części z o wiele lepszą grafiką, ale też z bardziej rozbudowanym światem i fabułą. Dlatego została podzielona na trzy części.
No Final Fantasy, ten pierwszy remake, który wyszedł, mnie nie zasmucił. Ja się bardzo dobrze bawiłem grając, więc liczę jak najlepiej z kolejnymi częściami.
Ta też się zapowiada dobrze. Myślę, że będzie podobna jak część pierwsza remake'u i że zachowa ten sam klimat.
Trzymamy kciuki.
I dalej mamy Stalker 2, czyli taki Fallout, ale z o wiele cięższym klimatem, z o wiele mroczniejszym i z większą, jakby to powiedzieć...
Zgrozą i śmiercią.
Tak. Ciemność kryje się, a w ciemności potwory.
Czy to jest kontynuacja tej serii gier sprzed parunastu lat, czy to jest jakaś nowsza odsłona, o której nie kojarzę?
To jest kontynuacja Stalker.
W ogóle ciekawie, że po tylu latach się to odezwało znowu.
Długo była robiona, więc mam nadzieję, że będzie doszlifowana na sam czubek.
No, wiele gier powstało ostatnio z otwartym światem, więc myślę, że mogli mieć dużo inspiracji, żeby stworzyć coś fajnego właśnie w tym unikalnym klimacie stalkerowym.
I dalej mamy coś dla fanów, szczególnie Polski, dlatego mamy remake Gothica.
Poland Mountain!
Polska góra!
Szczególnie, że to oczywiście nie jest polska gra, ale niemiecka, ale...
Nikt o tym nie musi pamiętać.
Niemcy górą.
Ale jest zakorzeniona w polskiej kulturze.
Bardzo mocno, to prawda.
Pokaż mi, jak siekasz cebulkę.
W każdym razie to będzie... Ile robiony już lat remake? Mam wrażenie, że od paru już chwili się o tym słyszy.
Chyba już został zapowiedziany 4 albo 5 lat temu już, więc jest długo robiony, ale twórcy obiecują, że będzie wierny oryginałowi, chociaż oczywiście z ulepszoną walką, grafiką i mechanikami.
Może walki, a doczeka się takiego systemu jak na przykład w Assassinach nowszych albo Dark Soulsach tego typu.
Może kiedyś zagram w Gothica w końcu.
O, może to będzie dobry motyw, żeby cię zmotywować.
I dalej mamy coś dla mnie, ponieważ jestem fanem Gwiezdnych Wojen i będzie Star Wars Outlaws, czyli gra Ubisoftu w świecie Gwiezdnych Wojen, która będzie również otwartym świecie.
Czy to będzie ta o łowcach nagród? Czy mi się...
Tak.
Z tym takim stworkiem, takim aksolotlowym.
Tak, zgadza się. I ma wyjść w 2024. Pewnie pod koniec.
Jestem absolutnym fanem przekazów Star Warsowych pozbawionych mocy i Jediów, więc jestem zapalony, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie.
Tak, z jednej strony mamy serię Jedi od EA, a teraz będziemy mieć serię z łowcami nagród. Czyli tylko nie będzie nic o Jedi.
Jest, tak, mam nadzieję, chyba że będzie jakiś tajny motyw mocy w tle.
I dalej mamy Alone in the Dark. To jest gra, która wyjdzie chyba w lutym, tak myślę. I jest to remake gry Alone in the Dark z 92 roku, czyli całe 30 lat już ponad minęło. I jest to gra, w której, znaczy jest to horror, w którym będziemy przemierzać stary, wielki dom w poszukiwaniu zagadek i zmierzymy się z potworami. Więc będzie mroczny i ciężki klimat.
Już trzeci remake, o którym mówimy. Boże, ile będzie tego w 2024?
Rzeczywiście.
Nie chcesz wiedzieć, ile będzie z filmami.
Ale teraz nie będzie ani remake'u, ani sequela. Będzie zupełnie nowa gra. Rise of the Ronin. Czyli na razie jedyny ekskluzyw na konsolę PlayStation 5 w tym roku. Na razie nie zostało niezapowiedziane. Jest to gra twórców Ninja Gaiden i Nioh.
O, czyli to będzie w podobnej szacie graficznej tego typu?
Tak. To jest feudalna Japonia w XIX wieku.
Będą samuraje?
Będą.
W XIX wieku, czyli w przeciwieństwie do tytułu, mam wrażenie, że bardziej Fall of Samurais niż Rise.
Czyli coś takiego jak, to będzie coś takiego jak Sekiro, taki Dark Souls w Japonii.
To ostatnio wyszło, mam nadzieję, że jeszcze raz będzie można spodziewać się czegoś dobrego. No.
I jeszcze na koniec mam ostatnią Skull and Bones, czyli gra, która została zapowiedziana parę lat temu i jest to gra, która powstała na kanwie Assassin's Creed 4 Black Flag i płynięcia statkami, więc mam nadzieję, że w końcu zostanie wydana i będzie super.
Yo, ho, ho, ho.
Jest czego oczekiwać na 2024 rok. Zostawiamy w takim razie z nadzieją, mimo że zaczęliśmy nieco, bym powiedział, smutnym akcentem. A dzisiaj jako prowadzący byli Jakub Sapyło
i Nordin Sekar.
A w ostatnim segmencie nasz growy spec Dawid Budkiewicz. Papa wszystkim i życzę miłego wieczorku.
Siemano.
kolacjuwa.